位同学大家好。
Good morning, fellow practitioners.
今天的课程是关于Mówiliśmy o różnych metodach praktyki, różnych podejściach w praktyce i o procesie rozwoju praktyki, rozwoju medytacji. I mówiliśmy o takim tradycyjnym, bardziej tradycyjnym podejściu, w którym najpierw stosuje się różne metody do uspokajania umysłu, inaczej do osiągnięcia samadhi. I to się wiąże z takim ustabilizowaniem umysłu, osiągnięciem odpowiedniego stopnia klarowności. I takimi metodami może być metoda oddechu, liczenia czy podążania za oddechem, następnie jednoczenia umysłu. Może to być podejście czy metoda świadomości ciała, świadomości całego ciała, albo stopniowy proces budowania tej świadomości całego ciała. Może to też być metoda recytacji imienia Buddy, czy recytacji jakichś mantr. I można tutaj też zaliczyć do tego metody Hua Tou, ale ten pierwszy etap stosowania tej metody, czyli recytacja Hua Tou, do momentu, kiedy umysł zjednoczy się z Hua Tou. I wszystkie te metody właśnie prowadzą do takiego wyciszenia, ustabilizowania umysłu. I wtedy można przejść do takiego drugiego głównego etapu tego tradycyjnego podejścia, czyli do kontemplacji, albo inaczej do realizacji mądrości. I tutaj ta kontemplacja może polegać na kontemplowaniu nietrwałości, zmienności wszystkich zjawisk, tego, że wszystkie zjawiska są w gruncie rzeczy puste, że również umysł jest nietrwały i jego natura jest pusta. To są, można powiedzieć, takie, to jest takie tradycyjne podejście, czyli najpierw stabilizowanie umysłu, wyciszanie umysłu, czyli budowanie samadhi i potem kontemplacja, czyli jakby ten aspekt mądrości. Mówiliśmy też o tak zwanych natychmiastowych metodach. I tutaj właśnie można zaliczyć Hua Tou i cichą iluminację, czyli te metody, które są charakterystyczne dla szkoły Chan, dla podejścia Chan. I te metody natychmiastowe jakby też prowadzą do wglądu w nietrwałość, w pustkę wszystkich zjawisk, w pustkę umysłu i można powiedzieć w naturę pustki, czyli prowadzą do, ta nazwa natychmiastowe wynika z tego, że w pewnym momencie może nastąpić takie natychmiastowe doświadczenie wglądu w naturę pustki. Ale te takie natychmiastowe doświadczenie może nastąpić tylko wtedy i podjęcie takich praktyk jak Hua Tou czy cicha iluminacja może być skuteczne tylko wtedy, jeżeli umysł jest wystarczająco stabilny i klarowny. Czyli dopiero wtedy, kiedy doprowadzimy umysł, stosując różne metody, doprowadzimy takiego stanu wystarczającej stabilności, klarowności, zjednoczenia umysłu, dopiero wtedy to podejście Hua Tou i ci iluminacji przyniesie skutki, przyniesie jakieś rezultaty. W przeciwnym razie te metody nie zadziałają, nie będą działać tak, jak powinny. Więc można powiedzieć, że jeżeli chcemy podjąć metodę Watto czy ćwiej iluminacji, to najpierw musimy przygotować tego umysł za pośrednictwem tych pozostałych metod. Z drugiej strony, jeżeli przyjrzymy się temu bardziej tradycyjnemu podejściu, o którym mówiliśmy, to można powiedzieć, że w gruncie rzeczy te dwa podejścia, to natychmiastowe i to takie stopniowe, czy tradycyjne, są dosyć podobne. W tym sensie, że aby była możliwa kontemplacja, aby rzeczywiście można było kontemplować istotę rzeczy, istotę zjawisk i umysłu, no też musi być ten etap przygotowawczy, czyli właśnie wyciszenie umysłu, czyli zbudowanie czy rozwinięcie samadhi, czyli takiego stanu pochłonięcia czy skupienia, koncentracji. I dopiero wtedy ta kontemplacja jest możliwa, jest skuteczna. A więc w tym sensie tutaj też jest jakby podobna zasada, czyli żeby można było kontemplować albo w metodach chan, powiedzmy, jeżeli chodzi o metodę Watto, zgłębiać Watto, czy badać, albo zapytywać, no jest potrzebna najpierw ta stabilizacja, czyli ten pierwszy etap. I no, szereg tych metod, które tutaj wymienialiśmy, które omawialiśmy, właśnie służy temu zadaniu, aby stabilizować w taki sposób umysł. I czyli dobrze jest jakby znać te różne techniki, które stosujemy w zależności od stanu swojego umysłu, stanu swojej praktyki, a jednocześnie znać tą ogólną, podstawową zasadę, że fundamentem jest właśnie zjednoczony umysł, ustabilizowany i klarowny umysł. Dopiero wtedy jakby wgląd jest możliwy, czyli można myśleć w ogóle o wglądzie w naturę pustki, czyli o tym takim ostatecznym celu praktyki, czyli o wyzwoleniu, o przebudzeniu. Więc no, ważne jest, aby znać działanie tych metod i znać taką podstawową zasadę i kolejność stosowania tych podejść, aby ta praktyka przynosiła efekty.
A my rozumiemy te sytuacje. A my wcześniej użyłem słowa pasanga, pijuina, 这些状况，就是我们呢，要去爬山。那么爬山呢，有基本上有两种方式，一种方式呢是，顺着别人所讲过的，就是别人曾经走过的那条路，然后我们有了很多方面的这个了解。 就在还没有爬之前呢，就会做一些准备，准备好了以后呢，我们甚至呢可能会请一个导游，带我们走这个山路。那么这条山路呢是很多人都走过了，那么留下很多的这些资料，包括过程中可能会遇到的一些。 景色，或者是会，比如说山里面很多山里面呢有不同的这些植物，或者是不同的一些品种的这些品种，那么基本上呢我们都知道了，那我们就顺着这个别人走过的路，然后有一个导游呢带着我们走，那么这样的一种走法呢，它。 是比较属于我们所谓比较安全的 而且呢，因为有系统啊，有各方面的这些资料啊、知识，所以我们在走的过程中都可以很清楚的知道自己怎么走。那么走呢，走到爬到山顶的时候，我们就发现到山顶的风光真的像这些介绍、这些资料介绍里面的真的很美啊，因为它是无常无我是空，所以这样的景色呢很美。那么这个景色呢，我们以前可能听过啊，我们的老师或者是资料里面都显现了，那我们只是听说了。那么等我们爬到山顶去看的时候呢，就证明了他们所讲的无常无我空的这个景色真的很美啊。那这个是最传统的一种爬山的方式啊，所以呢我们很多人啊基本上就是用这样的方法呢来爬山。
So I've recently used an analogy of climbing a mountain to describe the various approaches to practice. So when people want to go climbing, oftentimes they do quite a bit of preparation, and they gather together various information about how to do the mountain climbing, as well as the actual mountain itself. And based on the information that people have left behind, they use this various information to understand the route, all the various paths on the mountain, and the whole process, what they may encounter along the way, and even along the way what kind of scenery is there, what kind of plants, what kind of animals they may encounter. All this kind of information, they may do quite a bit of research to prepare themselves. And they may even, when they get to the mountain, hire a guide, tour guide, so that as they're hiking, as they're climbing the mountain, this guide can help lead them along the way and help them when there's difficulties. And they're really basing their information on the fact that many people have hiked this path, and that all these people have left behind a wealth of information on how to go about doing it. So they're following in the footsteps of other people. And you could say they're taking the safe way, the safe route, and having a great deal of preparation first. And then they climb, they go about, they go through the whole process, and when they get to the top, they see this beautiful scenery. And the scenery is actually impermanence, selflessness, emptiness. The scenery is something that they've read about, that their predecessors have written about and explained it. But only then, when they reach the top themselves, they can actually confirm or prove that the scenery is that beautiful. Scenery is just as it was described. And this path of practice, we can say, is analogous to the more traditional approach of meditation, following the details, the instructions, and gradually going step by step according to those instructions to reach the goal of practice.
Proces praktyki można porównać do wspinania się na szczyt jakiejś góry. Jeżeli podejmujemy taką wyprawę, to na ogół wpierw dobrze się przygotowujemy do tej wyprawy, również dowiadujemy się, ile tylko możemy na temat samej tej góry, samego szczytu. Zapoznajemy się z materiałami, które zostawiły, które przekazały osoby, które już wspięły się kiedyś na tą górę, a więc dowiadujemy się z tego o różnych szlakach, które tam prowadzą na szczyt, o warunkach, które tam panują po drodze, o jakichś widokach, które tam się rozpościerają, jakie tam rośliny rosną, jakie są zwierzęta i tak dalej. Dowiadujemy się jak najwięcej na temat tego, jak ta wyprawa może wyglądać. I również, kiedy już docieramy tam, do podnóża tej góry, możemy wynająć przewodnika, który nam pomoże w tej wyprawie, jakoś nas poprowadzi, pomoże w sytuacjach jakichś trudnych po drodze. No te wszystkie wiadomości, te przygotowania, wiadomości, które są tylko potrzebne, czerpiemy od osób, które już kiedyś na ten szczyt się wspięły. Więc już mają jakąś wiedzę na ten temat, ponieważ wielu ludzi już na tę górę weszło, więc jest sporo informacji i z tego możemy korzystać, możemy wyczerpać z tego do tych przygotowań. Potem powiedzmy ruszamy na tą wyprawę i korzystając z tych wiadomości i wreszcie docieramy na szczyt. I na tym szczycie rozpościera się piękny widok. I tym widokiem jest nietrwałość, brak jaźni, pustka. To jest widok, o którym wcześniej czytaliśmy właśnie w relacjach osób, które tam już wcześniej dotarły, ale będąc tam już sami, osobiście, jesteśmy w stanie potwierdzić, że to, co te osoby napisały, to rzeczywiście tak to jest. Możemy tego bezpośrednio doświadczyć. A więc można powiedzieć, że tak mniej więcej przebiega taki tradycyjny, ten tradycyjny proces rozwoju praktyki, o którym wspominaliśmy. Że właśnie przygotowujemy się, możemy skorzystać z wiedzy pozostawionej przez poprzedników, którzy przeszli tę drogę, którzy poznali ten proces praktyki i wreszcie możemy dojść dzięki temu, korzystając z tej pomocy, tego wsparcia, możemy w taki bezpieczny sposób, można powiedzieć, że to jest takie bezpieczne podejście, dojść do tego samego doświadczenia, dotrzeć na szczyt. Jest jeszcze drugie podejście możliwe. Drugi sposób, w jaki można się wspiąć na taki szczyt. To jest podejście polegające na tym, że nie korzysta się z tej całej wiedzy zostawionej przez poprzedników. Nie postępujemy zgodnie z wskazówkami, nie idziemy szlakami już wyznaczonymi przez poprzedników, nie opieramy się na ich opisach, tylko wybieramy własną drogę. Oczywiście ktoś taki musi też się dobrze przygotować, musi zdobyć pewne podstawowe informacje o tej górze, musi mieć takie podstawową znajomość wspinaczki, poruszania się podczas takiej wyprawy. Ponieważ ktoś taki nie bazuje na wiedzy już zgromadzonej, więc te przygotowania mogą być nawet dłuższe i muszą być bardziej pieczołowite niż w przeciwnym wypadku. Można powiedzieć, że taka osoba jest nastawiona bardziej na pewną przygodę, lubi przygody, lubi właśnie nieznane, eksplorować jakieś nieznane tereny, lubi chodzić własnymi ścieżkami. Nie idzie wydeptaną ścieżką już przez innych. Więc, ale ponieważ lubi coś takiego i jest taka osoba gotowa, by stawić czoło różnym przeciwnościom, trudnościom po drodze, więc no, w taki sposób właśnie przygotowuje się i w taki sposób idzie gdzieś na ten szczyt. I taka osoba też może mieć swojego nauczyciela, ale nie uzyskuje od niego jakichś konkretnych wskazówek, bardzo szczegółowych wskazówek, jak iść. Tylko takie bardzo ogólne, jakby wskazany kierunek i takie ogólne zasady, jak się tam poruszać w tym terenie. Także ten nauczyciel jakby nie zabiera tego nauczyciela ze sobą w tę wyprawę. Dostaje na początku jakieś podstawowe wskazówki, rady i potem już ktoś taki idzie sam. Sam się mierzy z tymi trudnościami i wynajduje własną ścieżkę na szczyt. I ten nauczyciel, który w taki sposób jakby kieruje ucznia, tego wspinacza, to jest osoba, która tak robi, ponieważ sama w taki sposób właśnie wspięła się na szczyt. Też nie korzystała z jakiejś wiedzy zgromadzonej przez poprzedników, tylko podobnie znalazła własną drogę na szczyt, własny szlak. I poczyniła własne przygotowania, mierząc się z jakimiś trudnościami swoimi. A więc ktoś taki wyposażony jakby w taką jakąś wiedzę wynikającą z własnych przygotowań, z własnego zapoznawania się z tą górą i dysponując takim ogólnym kierunkiem, ogólnymi wskazówkami od nauczyciela, wybiera się na ten szczyt. No i rzeczywiście tam to może być dosyć niebezpieczna wyprawa, pełna jakichś niespodziewanych wydarzeń, ale w końcu ktoś taki dociera na ten szczyt. No i na tym szczycie widzi ten piękny widok. To jest ten sam widok, który widzieli wszyscy inni, którzy tam dotarli. Czyli jest to nietrwałość, brak jaźni i pustka. Ale ponieważ taka osoba jakby wcześniej nie czytała tych wszystkich opisów zostawionych przez poprzedników, co tam widać z tego szczytu, więc niejako widzi to wszystko własnymi oczami, na świeżo. I może zobaczyć coś, zobaczyć to w taki sposób zupełnie jakby wyjątkowy, niepowtarzalny, jakby charakterystyczny, wynikający no, z własnych uwarunkowań. I może to wyrażać też zupełnie jakiś odmienny sposób od pozostałych poprzedników za pomocą jakichś metafor, czy wierszy, czy czegoś takiego. A więc można powiedzieć, że to jest takie podejście jakby w porównaniu z tym bardziej tradycyjnym, gdzie bazujemy na całej wiedzy poprzedników. Tutaj jest to ktoś, kto niejako wyznacza własny szlak, idzie własną drogą i można powiedzieć, jakby używając kategorii Chan, czy w kontekście szkoły Chan, że to jest droga osoby zgłębiającej Watto, czyli stosującej metodę Watto. Jest jeszcze trzecie podejście, trzeci sposób wspinania się na ten szczyt. To jest sposób osoby, która jest niezwykle rozluźniona, cechuje się niezwykłą swobodą. I ktoś taki, kiedy przychodzi do tej góry, zbliża się do tej góry, no nie jest zainteresowany nawet wspięciem się faktycznie na ten szczyt. Ponieważ w każdym miejscu, w którym jest, każdy po prostu staje się jednym, ta osoba staje się jednym z tą górą. I wtedy w każdym miejscu, w którym jest, niekoniecznie musi być to faktycznie szczyt, każde miejsce z tej góry, można powiedzieć, jest szczytem. I każdy widok, który się rozpościera z takiego miejsca, gdzie jest ta osoba, to jest widok właśnie nietrwałości, braku jaźni i pustki. A więc ktoś taki, można powiedzieć, no, nie musi nawet faktycznie się na ten szczyt wspinać. Każde miejsce jest szczytem. I można powiedzieć w kontekście Chan, że to podejście jest, to jest właśnie cicha iluminacja. To jest podejście cichej iluminacji, gdzie nie stosujemy tak naprawdę żadnej metody, tylko po prostu w jakichkolwiek okolicznościach jesteśmy, tak jak ten człowiek, który jest na tej górze, jakby każda chwila jest doskonała, każdy, taka osoba cieszy się każdym widokiem, każdym miejscem, którym jest, każdą chwilą. I podobnie właśnie w cichej iluminacji nie stosujemy absolutnie żadnej metody, tylko każda chwila, każde miejsce to jest miejsce właśnie nietrwałości, pustki i braku jaźni. Ale żeby jakby rzeczywiście mogło tak być, żeby można było nie stosować tej metody, tylko jakby być w tym stanie cichej iluminacji, to wymaga niezwykle stabilnego umysłu, niezwykle głębokiej praktyki, wielkiej stabilności i rozluźnienia. I naprawdę być, ta praktyka musi być głęboka i ta stabilizacja musi być bardzo zakorzeniona. I dopiero wtedy, jeżeli jest taki silny fundament, to rzeczywiście wtedy nie trzeba stosować żadnej metody. W każdej chwili jesteśmy w tym stanie cichej iluminacji i jakby każde miejsce jest tym szczytem. Jeżeli chodzi o to, te trzy podejścia, o których mówiliśmy, to, to pierwsze podejście, pierwszy sposób wspinania się na szczyt, jak powiedzieliśmy, bardziej tradycyjny, to jeżeli ktoś już stosując się tego całego bogactwa informacji poprzedników wejdzie na ten szczyt, zobaczy ten widok i potem zejdzie z powrotem na dół, zejdzie z tego szczytu, zejdzie z góry, ktoś taki może być świetnym nauczycielem dla innych osób, które też chcą podjąć taką wyprawę na ten szczyt. Ponieważ no, ktoś taki dysponuje tymi bardzo szczegółowymi, takimi usystematyzowanymi informacjami na temat tej góry, tych szlaków na szczyt, tego całego procesu wspinania się, co tam się może po drodze dziać, co można napotkać, te różne widoki pośrednie, no i ten sam szczyt, co jest na samym szczycie. Więc ktoś taki, dysponując taką usystematyzowaną wiedzą i no, samemu przebywszy tą drogę, poznawszy ten szczyt, może świetnie instruować innych, czy przekazywać dalej tę wiedzę przejętą od innych i wzbogaconą własne doświadczenie. I podobnie przygotowywać inne osoby do wejścia na górę, na szczyt, stosując właśnie to podejście oparte na systematycznej wiedzy, na znajomości całego procesu i w oparciu o ten opis, co można potem na tym szczycie zobaczyć. A więc no to jest przykład, kiedy ktoś taki może być bardzo dobrym nauczycielem, ale nawet jeżeli ktoś podejmie tę wędrówkę właśnie stosując to podejście, to ponieważ ta wiedza jest tak bogata, tak szczegółowa, to nawet można próbować wejść na ten szczyt, podejmować tę wyprawę bez nauczyciela, bez takiej bezpośredniej pomocy czy rad nauczyciela, ponieważ no, jest takie bogactwo materiałów zostawionych przez innych, przez poprzedników, że można jakby posłużyć się w gruncie rzeczy tymi opisami, wyjaśnieniem tego wszystkiego, co się może po drodze dziać. Więc nawet taki nauczyciel bezpośredni i jego jakieś wskazówki nie są tutaj przy tym podejściu niezbędne. Teraz jeżeli chodzi o to drugie podejście, o którym mówiliśmy, czyli taki samodzielny wspinacz, który idzie własną drogą, wyznacza własny szlak na szczyt, no to ktoś taki może jakby też jakby pomagać innym potem, ale jakby też w podobny sposób jak uzyska informacje czy wskazówki od własnego nauczyciela. Czyli oczywiście taka osoba posiada taką podstawową wiedzę o tej wspinaczce, o tym szczycie, o tej górze, ale jakby dużo jest tutaj rzeczy nieprzewidywalnych, które mogą się po drodze wydarzyć i z którymi trzeba sobie jakoś radzić, trzeba być na to przygotowanym. I w związku z tym ktoś taki, podobnie jak było z nauczycielem tej osoby, kiedy taka osoba zejdzie ze szczytu, to no, w podobny sposób może prowadzić innych, czyli nie daje szczegółowych informacji, nie opisuje dokładnie procesu praktyki, tego co się może dziać po drodze, ponieważ no jakby przy tym podejściu droga każdego, szlak każdego jest inny, jest niepowtarzalny. Natomiast uzyskuje takie jakby podstawowe informacje, jakby ogólny kierunek jest wyznaczony i ogólne zasady tej wspinaczki. No i to jest bardzo ważne, żeby właśnie szczególnie dlatego, że człowiek jest później już na tej górze zdany sam na siebie. Nauczyciel nie może takiej osobie towarzyszyć. Jest bardzo ważne, aby właśnie jednak mieć tego nauczyciela i żeby uzyskać takie ogólne wskazówki, poznać ogólną zasadę wspinaczki, ogólny kierunek, którym należy zmierzać. No i to jest właśnie, jak wspominaliśmy, ta metoda, można to porównać do metody Watteau. Jeżeli chodzi o trzecie podejście, czyli o tę osobę, która jest tak rozluźniona, dogłębnie rozluźniona i tak stabilna, że w zasadzie nie potrzebuje żadnej metody i można powiedzieć, że jest w stanie stać się jednym z tą górą i wówczas każde miejsce, każda chwila to jest w zasadzie już ten szczyt, gdzie jakby jest wgląd, nietrwałość w pustkę. No to tutaj, jak mówiliśmy, można to porównać do podejścia cichej iluminacji. I tutaj, żeby móc jakby iść na tą górę i potem też jakoś pomóc innym, trzeba być no co najmniej tak, dysponować taką swobodą, być co najmniej tak rozluźnionym jak nasz nauczyciel. Ponieważ też człowiek jest jakby w pewnym sensie zdany na siebie i też jakby wyznacza własną drogę i no, musi dysponować wystarczającą stabilnością i rozluźnieniem, swobodą, żeby rzeczywiście nie stosować żadnej metody, tylko jakby każde miejsce tego szlaku jest już w zasadzie szczytem. I tutaj też jakby te pouczenia tego nauczyciela, który też no, nie towarzyszy nam w tej wędrówce, nie może nam towarzyszyć, też są bardzo istotne. Takie jakieś podstawowa zasada, podstawowe zasady tej wędrówki są tutaj bardzo istotne. Można powiedzieć, że właśnie to pierwsze podejście, jak mówiliśmy, to jest taka metafora tego klasycznego, bardziej tradycyjnego podejścia, gdzie ta droga na ten szczyt, droga do wyzwolenia jest dokładnie jakby opisana. Mamy mapy, można powiedzieć, ten cały proces jest opisany i wtedy jakby rzeczywiście ten nauczyciel może bardzo dokładnie prowadzić ucznia, albo nawet uczeń może bazować na wskazówkach różnych nauczycieli czy innych osób, ponieważ te opisy no, są dostępne i dosyć szczegółowe, jest bogactwo informacji na ten temat. Natomiast te dwa drugie podejścia to są, można powiedzieć, takie podejścia charakterystyczne dla szkoły Chan. I dlatego właśnie w Chan rola nauczyciela jest bardzo ważna. Czyli ta relacja, związek między uczniem i nauczycielem jest bardzo istotny. Właśnie te podstawowe wskazówki, one nie są aż tak szczegółowe jak przy tym tradycyjnym podejściu, ale jednak jakby zasada praktyki, zasada tej wspinaczki na szczyt i ogólny kierunek są bardzo ważne, aby gdzieś no, nie pobłądzić po drodze. Więc musi mieć ogólne pojęcie, taką ogólną, ogólne sugestie od nauczyciela, w którym kierunku zmierzać i jak to robić. I dlatego między innymi w Chan właśnie istnieje coś takiego jak przekaz z nauczyciela, nauczyciela między kolejnymi pokoleniami. Że powiedzieć, przekazuje się tę podstawową wiedzę, ten podstawowy kierunek, w którym należy podążać. Ten nauczyciel, ponieważ nam nie może towarzyszyć przez całą drogę, ale no, może ukierunkować i uczulić na różne jakieś pułapki po drodze, czy przeszkody, które możemy napotkać. I też musimy dysponować odpowiednią jakby stabilnością, żeby móc jakąś taki minimum wiedzy, żeby taką wędrówkę podjąć. A więc no, można powiedzieć, że to jest, podsumowując, metafora wspinaczki na górę, no, to jest metafora różnych podejść w praktyce i można powiedzieć różnych stylów nauczania, które można spotkać w buddyzmie i konkretnie jeszcze uzupełnienie kwestii poprzedniej. Przy tym podejściu Chan, w szkole Chan, mimo że są zasadniczo takie dwie zasadnicze metody proponowane w szkole Chan, czyli cicha eliminacja i łato, to jest tam jakby dużo miejsca na indywidualne podejście, czyli indywidualne prowadzenie uczniów przez nauczycieli. Każdy nauczyciel w związku z tym, że te instrukcje, własne doświadczenie zyskane podczas tej podróży, można powiedzieć, tej wspinaczki na szczyt i potem to, co jest przekazywane dalej następcom, uczniom, nie jest tak dokładnie, nie jest tak szczegółowe, nie jest to konkretne. Tam jest duże pole do jakichś indywidualnych podejść. Jest tam duże bogactwo i jest to coś, podejście bardzo żywe, bardzo dynamiczne, które daje sporą taką swobodę manewru w podążaniu własną ścieżką i prowadzeniu uczniów. Teraz, jeżeli chodzi o tą górę, o wspinaczkę na ten szczyt, to oczywiście, żeby móc w ogóle myśleć o wspięciu się na jakiś szczyt, trzeba najpierw dojść do podnóża tej góry, na którą chcemy się wspiąć. Musimy wykonać nieraz długą podróż, aby do tego podnóża góry, tej podstawy góry dotrzeć. A żeby jeszcze zanim podejmiemy taką podróż, no to musimy poczynić odpowiednie przygotowania. Czyli powiedzmy jeszcze będąc w domu, zbieramy różne informacje, czytamy książki na temat tej góry, zasad wspinaczki, szukamy jakichś informacji w internecie, przez komputer i zapatrujemy się w odpowiednie wyposażenie, wszystko, co jest potrzebne do takiej wyprawy. A więc no, to wszystko jest niezbędne, aby rzeczywiście móc wyruszyć i dotrzeć do podstawy tej góry. Można powiedzieć, że sama wspinaczka na górę to jest kontemplacja. To jest spośród tych aspektów, o których mówiliśmy poprzednio, to już jest ten aspekt kontemplacji albo rozwijanie mądrości. Czy stosując inną nomenklaturę, taką pochodzącą z wczesnego buddyzmu, jest to vipassana, podejście vipassana, czyli kontemplowania albo rozwijania mądrości. Natomiast jakby samo dojście do podnóża tej góry to jest aspekt wyciszania umysłu, aspekt samadhi inaczej. To są te metody, które prowadzą do odpowiedniej stabilności, klarowności i w konsekwencji zjednoczenia umysłu. Dopiero wtedy, jeżeli zbudujemy taki fundament, czyli dotrzemy do podnóża tej góry, dopiero wtedy możemy przejść do samej wspinaczki, czyli można powiedzieć dostosowania tych metod natychmiastowych czy metod chan, takich jak Wato czy cicha iluminacja. A więc to jest ważne. Nieraz ta podróż sama do podnóża tej góry trwa dosyć długo i wymaga jakby sporo pracy. I to jest jakby, to jest, można powiedzieć, to przygotowanie, to stabilizowanie umysłu, które jest niezbędne, żeby w ogóle podejmować dalszą wspinaczkę na górę. Ale są też osoby, które jakby zaopatrują się w te wszystkie książki, czytają o tym szczycie, szukają w komputerze, no i to wszystko jest fascynujące, ale nigdy nie wychodzą z domu, tylko jakby tę całą podróż odbywają w wyobraźni. Wydaje im się, że wchodzą na ten szczyt, gdzieś czytają o tym, oglądają jakieś widoki, no i wydaje im się, że to jest rzeczywistość. Zamiast rzeczywiście wyjść w pewnym momencie z domu, przygotować się, ale wyjść z domu i pojechać do podnóża tej góry i rozpocząć tę wspinaczkę. A więc to są, można powiedzieć, takie osoby, które rzeczywiście czytają sporo, zapoznają się z tym wszystkim, czytają na temat praktyki, ale tak naprawdę jej nie rozpoczynają. Czyli wydaje mi się, że właśnie rzeczywiście praktykują, że to jest ta kontemplacja, ale w gruncie rzeczy siedzą i to wszystko odbywa się w ich wyobraźni. Nie podejmują realnej praktyki, takiej przygotowującej. Nie rozpoczynają tego całego procesu, nieraz długiego i żmudnego przygotowania umysłu, jednoczenia umysłu, przygotowania go do tego, do możliwości właśnie stosowania tych metod natychmiastowych, do uzyskania wglądu, czyli takiego realnego, faktycznego stanięcia na tym szczycie i zobaczenia, co tam widać. A więc to, co jest ważne, to żeby oczywiście przygotować się, uzyskać jakąś wiedzę na temat tego, na czym polega ta praktyka, dokąd ma prowadzić, ale potem, kiedy już się tak przygotujemy, no, trzeba faktycznie tę praktykę rozpocząć, trzeba faktycznie skorzystać z tych metod, które są dostępne, metod stabilizacji umysłu. Dopiero potem można pokusić się o kolejny etap, to rozwijanie mądrości, czyli kontemplację, czy inaczej w kontekście chan stosowanie takich metod jak Wato czy cicha iluminacji. Więc chciałem wszystkim Wam zadać pytanie, czy jesteście jeszcze w domu, czy może jesteście już w drodze do podnóża tej góry, a może już wspinacie się, zmierzacie ku szczytowi tej góry. Ponieważ no, jest ważne, żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy, na jakim etapie tego całego przedsięwzięcia. Nie wiem, czy mieliście takie kiedyś doświadczenie, że powiedzmy gdzieś chcecie pojechać i chcecie tam pojechać gdzieś z przyjacielem czy znajomym. I umawiacie się, że w takim razie spotkacie się gdzieś w jakimś miejscu, żeby dalej podróżować razem. No i docieracie o wyznaczonej godzinie w to miejsce, no i czekacie, ale tej osoby nie ma, nie zjawia się. Więc dzwonicie do niej, do domu i okazuje się, że ta osoba jest w domu, ale mówi, no tak, jestem w drodze. No i wtedy, no, co to znaczy w drodze? Czy ktoś rzeczywiście jest w drodze, czy jest w domu? No nie wiadomo. Być może sami byliście kiedyś w takiej sytuacji, że ktoś do was dzwoni, mieliście być gdzie indziej, a no, mówicie, będąc w domu, no jestem, już idę, jestem w drodze. A więc no, jest bardzo ważne, żeby rzeczywiście wyjść z tego domu i jakby podjąć tę podróż i żeby zdawać sobie sprawę. Mamy nadzieję, że wszyscy jesteście już w drodze, gdzieś na jakimś etapie tej drogi. W każdym razie no, dobrze jest rzeczywiście najpierw wyjść z domu i zmierzać, iść w kierunku tego podnóża góry. No i wiedzieć, zdawać sobie sprawę, na jakim etapie tej podróży jesteście. Jeżeli wiecie, zdajecie sobie sprawę, w jakim punkcie tej drogi jesteście, no to wiecie wtedy, co robić dalej, w jakim kierunku zmierzać dalej. Być może niektórzy z was już dotarli do podnóża tej góry i mogą myśleć już o wspinaczce. Być może wtedy, docierając, już będąc u podnóża tej góry, nie aż znacie na tyle siebie już, swój charakter, jakieś skłonności, to jakby możecie dopasować, wybrać to jedno z tych podejść, o których tu wspominaliśmy, jako najbardziej odpowiednie dla siebie i rzeczywiście rozpocząć tę wspinaczkę na szczyt, stosując to podejście. Tak czy inaczej, ważne jest, jeżeli chcemy w ogóle myśleć o dotarciu na szczyt, jest ważne, żeby rzeczywiście wyjść z domu, żeby dotrzeć do podnóża góry i wtedy, decydując się na jakieś jedno z tych podejść, rzeczywiście zacząć wspinać się na ten szczyt.